Kochani, powiedziano mi, że ten mikrofon jest lepszy. Więc teraz musi być dobre kazanie. Z lepszym mikrofonem. Jeżeli kazanie nie będzie za dobre, to zwalimy winę na mikrofon. Że tak naprawdę on nie był taki lepszy. A przynajmniej ja zwalę winę. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj rozważyli kolejny temat tego rozwijającego się Kościoła. Cieszę się, że Justyna i Paweł są z nami jeszcze raz. Super. Zawsze się cieszę, jak są nowe osoby. Więc naszym celem w ogóle w tym roku, nie wiem, czy pamiętacie, ale dużo mówimy na temat ewangelizacji, prawda? Mówimy na temat, który jest tak istotny i tak ważny do rozwoju Kościoła. Więc my jako ludzie możemy gdzieś tam patrzeć na rzeczy, które nam nie sprzyjają, czy może klimaty, które nie sprzyjają głoszenia Ewangelii, prawda? Czy mamy to gdzieś tam czasami we krwi? Chyba tak, że gdzieś tam albo jest za ciężko, albo jest za trudno, jest opozycja. Nie słyszałem nigdy jeszcze, żeby ktoś powiedział, a wiesz co, tak za łatwo jest tutaj w północnej Ameryce, dlatego nie mówimy, dlatego nie głosimy Ewangelii. Ale wiecie, że czasami jest to jeden z głównych powodów, dlaczego nie głosimy Ewangelii, bo jest za łatwo, bo jest za przyjemnie, jest za wygodnie. I oczywiście przyjechaliśmy tutaj do tego kraju, żeby co? Żeby nam było lepiej, żeby było wygodnie. Żeby nas nie prześladowano. Żeby nam życia nie utrudniali, żebyśmy byli wolni w tym, co chcemy robić i mówić i Kościół prowadzić. I czasami okazuje się, że ta wolność jest taką takim płotkiem do przeskoczenia, tak? Żebyśmy nie popadli po prostu, jest tak dobrze i nie idziemy do przodu. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym, żebyśmy dzisiaj zwrócili naszą uwagę na Kościół, ten pierwszy Kościół w Dziejach Apostolskich, który temat przerabiamy i mówiliśmy o różnych aspektach tego Kościoła. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy rozważyli temat opozycji tego Kościoła. Jeżeli, nie wiem, czy ktoś jest tam na górze, bo mamy slajdy do wyświetlenia. A jeżeli ktoś jest, to proszę wyświetlcie. Jest to temat, który jest bardzo ciekawy, dlatego że ten młody Kościół miał bardzo wielką opozycję. Czy zgadzacie się z tym? Czy wiecie o tym, że ten młody pierwszy Kościół, który Chrystus powołał, miał wielką opozycję? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli naszymi oczami i również naszym umysłem dwa powody. Czy może dwie rzeczy, które ten Kościół miał opozycję z zewnątrz i również z wewnątrz. Czy wiecie, że są na świecie ludzie, którzy jak nie mają opozycji, to dobrze nie działają? Nie wiem, czy spotkaliście takich ludzi? Jak gdzieś tam ma opozycję, czy ktoś jemu powie, słuchaj, ty tego nie potrafisz zrobić, nie zrobisz, to on tak będzie robił, żeby tego udowodnić, że to zrobi. I to zrobi jeszcze jak najlepiej. Są ludzie, którzy jak mają opozycję, to żyją. Ta opozycja ich napędza. Są inni, których opozycja przygniata, prawda? Którzy się okazuje, że to za dużo. Jest za dużo. Więc ten rosnący Kościół spotkał się z wielką opozycją. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, kiedy przerabiamy ten temat, zauważyli to w świetle Kościoła, ale również w świetle naszego życia osobistego. Że ty w swoim życiu będziesz miał opozycję. Czy będziesz miała opozycję? Ta opozycja może przyjść z zewnątrz, z ludzi czy czynników, których w ogóle nie znasz, na których nie masz wpływ, ale może również ta opozycja przyjść z wewnątrz. Tak było w życiu tego Kościoła. Opozycja przyszła z wewnątrz Kościoła, a w naszym życiu może to być z wewnątrz, czyli rodzina, czy w małżeństwie, czy znajomi, czy przyjaciele. Biblia w przypowieściach Salomona mówi w 27 rozdziale, że człowiek ostrzy człowieka, czy przyjaciel ostrzy przyjaciela. Często myślimy, że no, przyjaciel jest od tego, żeby co? Żeby nam wspomagał, żeby się można było oprzeć na jego ramieniu i żeby nigdy mnie nie ostrzył. Żeby mnie nie ostrzył, czy jakoś na próby nie wystawiał. A w rzeczywistości jest tak, że właśnie ci, którzy są najbliżsi, przyjaciel jest twoim przyjacielem, kiedy może ci mówi coś, co ci nie jest przyjemne, czasami jest to, że ostrzy ciebie i powoduje, że stajesz się lepszym człowiekiem. To jest przyjaciel, który ci powie prawdę. Który ci powie, słuchaj, musisz zmienić to. Czy musimy coś inaczej zrobić. To jest przyjaciel. Czy mogę jeszcze nawet to powiedzieć, że jeżeli masz takiego przyjaciela, który w takim naprawdę dobrym duchu ci to robi, nie odwracaj się od tego przyjaciela, bo to jest człowiek, z którym warto żyć, iść na wojnę, iść na jakieś tam w ciężkie sytuacje. Więc wspierajmy się jeden drugiego. Inwestujmy jeden w drugiego. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj popatrzyli i zastanowili się właśnie nad tym tematem opozycji w tym młodym kościele. Wiecie, mam taką historię w moim życiu, która jest prawdziwą historią. Jeszcze oczywiście w Polsce kiedyś. Już może mówiłem tą historię tutaj wam, ale w szkołach było troszeczkę inaczej w Polsce niż teraz jest, tak? Teraz styl nauczycieli jest bardziej taki pozytywny, nie? Że zagłaszczą na śmierć, zachęcą, będą cię wspierać i no nawet jak coś źle zrobiłeś, to znajdą powód, żeby ciebie pochwalić, tak? I gdzieś tam powoli zwrócić uwagę, że no może gdzieś tam coś możesz ulepszyć. My Polacy tak nie funkcjonujemy. Nie? My jesteśmy troszeczkę inni. I patrząc na i studiując w ogóle kultury świata, my Polacy jesteśmy w takim gdzieś tam pośrodku tego, jak my w naszej kulturze, jak my ze sobą nawet się komunikujemy czy rozmawiamy. Tak? Czasami jest tak, że oczywiście kulturalnie jak ja coś mówię, to osoba, która chce coś powiedzieć, poczeka, aż ja skończę i wtedy zaczniemy mówić. Są takie kultury na świecie, że ja jeszcze nie kończę zdania, a ten drugi już się wcina, tak? I już mówi, nie wysłuchał do końca to, co mówię, już się wciął i mówi, ja kończę i on dalej mówi, ja jemu się wcinam i tak prowadzą rozmowy, tak? Są kultury, na przykład na Dalekim Wschodzie, czy Japonia, czy te, mają taką kulturę, że potrafią w swojej rozmowie, tak, mieć przerwę do 8 sekund w ich wymianie zdań. Czyli na przykład kultura tutaj w północnej Ameryce już by w ogóle osoba zmieniła temat, już inny temat, czy już drugi, trzeci temat, a ci jeszcze czekają, żeby skończyć tą pierwszą myśl. Więc do 8 sekund możemy prowadzić dyskusję i wtedy ja przestaję mówić. I do 8 sekund nawet jeszcze dalej kontynuujemy rozmowę. Może to być nawet niewygodne, ale to nie jest, że się ignorujemy. I są kultury, które inaczej również znoszą opozycję, czy jakieś może, czy krytykę nawet, tak? Tutaj w tym, w północnej Ameryce wszystko musi być zachęcone, wszystko musi, w Polsce czy w Europie gdzieś tam jest krytykowane, jak dostałeś, zrobiłeś zadanie domowe i wszystko było pokreślone na czerwono, to wiedziałeś, że ten nauczyciel miał za zadanie, żeby tobie pomóc, tak? Tutaj jakby takie wypracowanie było pokreślone na czerwono, to już koniec, nie? Już się do niczego nie nadaje, już nic. I my jako emigranci przyjeżdżamy i czasami jest nam ciężko zrozumieć pewne takie rzeczy tutaj, tak? Więc jeżeli chodzi o krytykę i opozycję, my jesteśmy troszeczkę inaczej zbudowani. Ja pamiętam w mojej szkole moja wychowawczyni z matematyki, a ja byłem tępy z matematyki, więc nie byłem jej pupilkiem czy jakimś ulubionym uczniem, tak? A wręcz jak mnie nie lubiała, no to ja jej pomagałem w tym, żeby mnie nie lubiała, nie? Więc ona na koniec 8 klasy mi powiedziała, że jak się dowiedziała, że ja chcę iść do technikum i musiałem tam egzaminy pozdawać, to przyszła i mi powiedziała, że mówi, Daniel, co ty, do technikum idzie, słyszałem? Ja mówię, no tak, ty się w ogóle nie dostaniesz do technikum. Mówi, nie? To z ciebie w ogóle nic nie będzie, nie? Ty się zastanów, idź do zawodówki, czy tam jak ten, jakiś po prostu to nie ten. I wiecie, że we mnie tak się zaparłem, żaden bunt, tylko tak się zaparłem, postanowiłem, żeby to, te jej negatywne słowa mnie zmobilizowały do dobrego. Wiecie, po 5 latach tego technikum wróciłem do podstawówki z głową podniesioną do góry i pokazałem jej dyplom ukończenia matury, ukończenia szkoły średniej i ona tak popatrzyła, pokiwała głową. Nie wiem, czy ona to zaplanowała, czy mnie tak to przyznała. Zaplanowała i mówi, no jestem z ciebie dumna, dobrze zrobiłeś. I ta opozycja w moim życiu, tak, okazała się, że ja z tego po prostu okazało się, że to mi pomogło wzrastać, ta opozycja. My jako ludzie często nie chcemy opozycji. Tak? Ilu z was chce opozycję? Może jesteś tutaj i się cieszysz. Są politycy, którzy jak nie ma opozycji, jak nie ma wroga, to nie wie, co robić. Musi mieć wroga. Musi i to jego napędza. Tak? Jak jest za cicho, jak jest za spokojnie, to nie wie, co się dzieje i nie działa. I wiecie, czytając Dzieje Apostolskie, my jako tutaj Kościół, tak, w Północnej Ameryce, polski Kościół emigrantów, modlimy się często, Panie, abyśmy mieli wolność, aby nie było opozycji. A jak czytamy Dzieje Apostolskie, oni przez taką opozycję przechodzili, że się w głowie nie mieści. Przechodzili przez tą opozycję z zewnątrz, ludzie z zewnątrz byli w opozycji, to co Kościół robił, ale również ludzie wewnątrz Kościoła byli w opozycji tego, co się działo w Kościele. I na końcu chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak triumfalny Kościół był w tym wszystkim. Był zwycięski w tym wszystkim, że nawet przechodził przez opozycję. Zanim przejdę do sedna znowu sprawy, już na koniec tego miesiąca chciałem wam jeszcze raz podziękować za taki naprawdę niesamowity okaz waszej wdzięczności. Na początku, nie wiem, czy pamiętacie, na pewno pamiętacie to wideo i podziękowanie dla pastora. Teraz ten miesiąc jest takim miesiącem podziękowania czy wdzięczności i chcę wam jeszcze raz podziękować. Naprawdę są to momenty w życiu, których się nie zapomina. Więc jesteście niesamowitym kościołem, chcę wam powiedzieć. Jesteście niesamowitymi ludźmi Bożymi, dziećmi Bożymi, którzy no, są naprawdę, nie przesadzam, jesteście niesamowici. Więc dziękuję wam za to i razem z Nancy i to naprawdę doceniamy. Więc z powrotem do tego rozwijającego się kościoła. Werset pierwszy, 8 rozdziału, jeżeli macie swoje Biblię, czytamy Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 1 werset. Czytamy tak, a w tym dniu, może przeczytamy to razem, co? Widzicie to? Bo widzicie, to jest w Biblii, że nastało prześladowanie Kościoła. Więc jeszcze raz, w tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie Kościoła. W tym dniu wybuchło wielkie prześladowanie Kościoła w Jerozolimie. Wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. Opozycja spowodowała, że Ewangelia poszła w świat. Że wszyscy się rozproszyli i zaczęli głosić Ewangelię. Więc gdyby się modlili, zostali, Panie, my nie chcemy opozycji, nie chcemy prześladowania, Ewangelia by nie rozeszła się w tym momencie. Więc żyjemy w czasach, kiedy Kościół ma tak wiele opozycji dzisiaj tutaj. Chrześcijanie są prześladowani w wielu krajach po całym świecie. Te prześladowania są inne tutaj na Zachodzie niż w innych krajach. Tutaj na Zachodzie, gdzie chrześcijaństwo jest jedną z dominujących, czy jest dominującą religią, Kościół ma bardziej takie pośrednie, możemy powiedzieć, prześladowania. Czy powiedziałem wam o tym pastorze z Afganistanu w tamtym tygodniu? Może powiedziałem na The Branch, ale przyjechał pewien pastor, który się nawrócił, był nawet w Talibanie. Się nawrócił, nikt jemu nie głosił Ewangelii, sam się nawrócił, słyszał gdzieś, usłyszał i oddał życie Jezusowi, uciekał przez Indie. PAOC nasze się dowiedziało o tym i sprowadzili go tutaj. I wiecie, że on teraz tutaj w GTA zakłada, się nazywają Afgan kościoły. Kościoły wśród muzułmanów z Afganistanu. Niesamowita historia. I zadano jemu na konferencji nasze pytanie. To, że Kościół jest prześladowany w innych częściach świata, to jest jawne i jest to udokumentowane. Się pyta, jakie prześladowanie tutaj widzisz w Kanadzie? Kościoła, tego afgańskiego. Wiecie, co on powiedział? I tak się zaśmiał, bo chyba nie spodziewał się w ogóle takiego pytania i mówi, no takim prześladowaniem jest to, że ludzie wszystko mają i niczego nie potrzebują i są tak wdzięczni swojemu, jeżeli na przykład chodzi o muzułmanów, są tak wdzięczni swojemu Bogu, że przyprowadził ich tutaj do tego kraju, że nie chcą odejść od tego swojego Boga, nie? To jest ich prześladowanie tutaj. Więc prześladowanie na całym świecie jest różne, jest inne. Niemniej jednak tutaj w Północnej Ameryce jest to troszeczkę inne. Kościół od samego początku przechodził prześladowania, opozycje i trudności. Paweł zachęca liderów, tak, kiedy pisał do Efezjan, aby się trzymali mocno, aby nie zniechęcali się, dlatego że będzie opozycja, będą ciężkie momenty w życiu Kościoła i żeby to ich nie zrujnowało, ale wręcz żeby ich zachęciło, że dobrze postępują. Kościół, oczywiście jesteśmy zielonoświątkowym Kościołem, wierzymy, że są moce diabelskie, prawda? Są moce ciemności diabelskie, które dzisiaj również robią wszystko, żeby zniszczyć Kościół. Na różnorakie sposoby, jakieś takie sposoby, co na przykład, co jest, się w ogóle w głowie nie mieści, to co się stało na przykład w synagodze teraz w Pittsburgh, słyszeliście. Tragedia. Kiedy człowiek przez to, że nienawidzi, wchodzi i strzela i zabija ludzi tylko dlatego, że mają inną wiarę. Więc są tutaj też czasami takie prześladowania, ale od samego początku Kościół ma za przeciwnika oczywiście diabła, który robi wszystko, żeby zniszczyć ten Kościół, ale Chrystus ten Kościół ustanowił i on ten Kościół pobłogosławił i on powiedział, że co? Że nawet bramy piekielne jego nie mogą. Jego nie rozwalał. Cokolwiek by diabeł chciał robić, cokolwiek opozycja by chciała robić, to Kościoła nie przemoże. Więc po pierwsze, kiedy patrzymy na opozycję i trudności na zewnątrz Kościoła, które przychodzą z zewnątrz, kiedy patrzymy na ten młody Kościół, po pierwsze, co widzimy, że była żydowska hierarchia. Byli Żydzi, którzy robili wszystko, żeby przeszkodzić dla rozwoju tego kościoła młodego. I nie będę wszystkiego czytał, bo nie mamy czasu, ale jeżeli chciałbyś sobie to przestudiować, czy chciałabyś sobie to przestudiować w domu, to zachęcam, zapisz sobie, podam, gdzie te urywki słowa są zapisane. Więc była taka grupa sadyceuszy, tak? Którzy czytamy Dzieje Apostolskie, 4 rozdział, od 1 do 2, a gdy przemawiali do ludu, podeszli do nich kapłani, dowódca straży świątyny oraz sadyceusze, byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że zmartwychwstanie jest Jezusa. Była opozycja z zewnątrz tego kościoła. Również, jeżeli czytamy dalej, Dzieje Apostolskie 8, 1 do 2, był człowiek, który się nazywał Saul. I znamy go już później jako kto? Paweł. Kiedy Chrystus go spotkał w drodze do Damaszku, zmienił się z Saula na Pawła. Ale tutaj widzimy Saula, Dzieje Apostolskie 8:1-2. On był tym, który przyglądał się i całkowicie aprobatę dawał do tego, żeby ukamionowano Szczepana. Opozycja również była od króla Heroda. Król Herod pisze, że ściął mieczem Jakuba, brata Jana. Więc takie rzeczy się działy w życiu tego młodego kościoła. Również pogańskie grupy, które się również buntowały i burzyły, czyli nie tylko Żydzi, ale również poganie, stawali naprzeciw tego młodego kościoła. Znamy historię, kiedy właściciele służącej bardzo sprzeciwili się działalności Pawła i Sylasa, czyli Dzieje Apostolskie 16 rozdział od 16 wersetu. Czytamy o tej młodej dziewczynie, która miała dar przewidywania przyszłości czy mówienia, jakieś tam wróżenia. I co? I ona chodziła za Pawłem i za Sylasem przez dni, z dnia na dzień. I co? I mówiła, słuchajcie ich, to są ludzie, którzy wam powiedzą o zbawieniu. I w końcu Paweł ma już tego dość i powiedział i nakazał dla tego demona, żeby wyszedł z tej dziewczyny. I co się okazuje? Ci ludzie, którzy, do których ta dziewczyna należała, byli co? Oburzeni. Byli oburzeni dlaczego? Przecież słuchajcie, to było naszym dochodem, ona nam zarabiała pieniądze. Więc ci ludzie przyszli do Żydów i powiedzieli, słuchajcie, no tak się nie robi. Zaniepokoili, Biblia pisze, całe miasto. I mówili nawet, że zobaczcie, głoszą zwyczaje, którym nam jako Rzymianom nie wolno przyjmować ani praktykować. Oskarżycieli poparł też tłum, więc były wielkie zamieszki z powodu tego, co się działo w tym młodym kościele. Również złotnik Demetriusz, tak, który i rzemieślnicy, którzy się bardzo oburzyli z powodu tego, że nagle ludzie przestali kupować ich figurki, do których mieli się modlić, ze srebra czy złota, i nagle ich biznes się wysuszył. Już tego nie było i oni się zdecydowali, i oni się zbuntowali, więc ten młody kościół przechodził nawet przez takie problemy. Oczywiście, jeżeli chcecie sobie to przeczytać, niesamowita historia, Dzieje Apostolskie, 19 rozdział, od 24 do 41 wersetu. Również ta żydowska gorycz utrudniała misjonarskie prace. I tylko wymienię miejsca, bo nie mamy czasu, ale jeżeli jeszcze raz chcecie sobie przeczytać, w Ikonium Żydzi zbuntowali pogan. Żydzi buntowali pogan przeciwko młodemu kościołowi. Na początku Żydzi myśleli, że to będzie tylko, że ta nowa, te chrześcijanie, że to jest tylko ci, co się nawracali, że to jest tylko dla Żydów, którzy się nawrócą. Ale jak się zaczęli poganie nawracać, Ewangelia zaczęła się poszerzać po całym świecie, tym, który znali, więc to było coś niesamowite. Również taka opozycja towarzyszyła Pawłowi w Listrze i w Derbe. Również w Tesalonikach. Paweł również miał opozycję w Berei, w Koryncie czytamy, tak? Wiele. Również opozycja była w Jerozolimie. Więc jest to coś, co kiedy przychodzi prześladowanie Kościoła, czy kiedy przychodzi ta opozycja, przychodzi to z wielkim bólem dla Kościoła. Zawsze. Wtedy to przyszło z wielkim bólem. Ale co się okazuje, że ten ból czy te prześladowania oczyszczały wtedy Kościół z ludzi, którzy byli tylko sympatykami. Z ludzi, którzy tylko przychodzili, bo może ktoś tam z rodziny przyszedł, czy ktoś tam mi powiedział, przyszedł i byli sympatykami. Ci, którzy nie byli całkowicie poświęceni dla Ewangelii, podczas tych ucisków i podczas prześladowań i opozycji, oni się zaczęli co? Wykruszać. Się nie ostali. Często w naszych kościołach też tak jest. Ludzie przychodzą, oddają życie Bogu, tylko może gdzieś tam na takich zasadach, że Ewangelia jest im głoszona, że oto teraz ci już będzie najlepiej, teraz już ci będzie dobrze, już nie będziesz miał opozycji, już twoje życie będzie piękne, wszystko będzie niesamowicie, nie będziesz żadnych problemów przychodzić. I ludzie się nawracają i później jest tak im ciężko zrozumieć, że to, co było im przedstawiane teraz w życiu, jest troszeczkę inaczej, bo są prześladowania. Bo są uciski, bo są, ktoś ci powie, że ciebie nienawidzi. W rodzinie się nawracasz, oddajesz życie Bogu z całego serca, przychodzisz i jak ja z młodymi ludźmi pracowałem, to rodzice wyrzucali dzieci na ulicę. Po prostu nie chcę z tobą mieć nic do czynienia, bo to jest sekta, bo to jest to, bo to jest tamto. W ogóle nie myślicie, jesteście jakimiś robotami, wam tam maglują mózg i wszystko. Wiecie, o czym mówię? I te prześladowania, te niewygody, te uciski powodowały, że Kościół został przesiany i osoby, które tak naprawdę się miały ostać, one się ostały. Bóg chce, żeby wszyscy się ostali. To nie jest tak, że Bóg tylko ma garstkę wybranych. On chce, żeby, Biblia mówi, że Chrystus zmarł za wszystkich, żeby cały świat poznał Jezusa Chrystusa. Więc to była ta opozycja z zewnątrz. Spójrzmy teraz szybciutko na opozycję z wewnątrz. Żyjemy w czasach, kiedy nawet dzisiaj Kościół ma opozycję i krytykę z wewnątrz. Przez tych, którzy są sympatykami czy przyjacielami Kościoła, ale również nieprzyjacielami. Więc przyjaciele Kościoła są często oczywiście się może niezadowoleni czy załamani. No, Kościół nie funkcjonuje tak, jak powinien funkcjonować. Kościół nie jest taki, jaki powinien być. Skupiają się na tych wszystkich rzeczach, które może gdzieś są niedoskonałe w Kościele. Prawda? No bo Kościół jest, to są ludzie. Ludzie nie są doskonali. I ci, którzy się skupiają tak bardzo na rzeczach, które są niedoskonałe, nie są w stanie zobaczyć tego, co Bóg robi w Kościele. Inni również popadają nawet w załamanie, w depresję. Ojej, co to się dzieje z Kościołem? I te ich obawy są uzasadnione, może oczywiście w pewny sposób. Chcę wam wszystkim pokazać, żebyśmy zobaczyli, że w tym młodym Kościele działy się takie same rzeczy. Jakie rzeczy? Były rzeczy, które niby miały gdzieś ograniczyć ten Kościół. Po pierwsze, przywództwo, liderzy byli często niedojrzali, byli samolubni, myśleli o sobie. I chcieli gdzieś coś tam dla siebie zdobyć. W tym, kiedy Królestwo Boże miało się rozrastać. Dzieje Apostolskie 1, pierwszy rozdział, 6-7. Zauważcie, kiedy ich więc zgromadził, zapytali go: Panie, czy w tym okresie przywrócisz Izraelowi królestwo do jego dawnej świetności? W odpowiedzi usłyszeli: nie do was należy poznanie okresów i dat, które sam Ojciec ustalił z racji swojej władzy. Więc oni tutaj myśleli o sobie. Boże, kiedy tylko Izrael z powrotem wywindujesz, kiedy ty to zrobisz, kiedy wyrwiesz z rąk Rzymian, kiedy ty to zrobisz, przywrócisz do dawnej świetności. I widzimy, że nawet apostołowie mieli taką troszeczkę płytką koncepcję tego, co Bóg chciał robić. Oni myśleli, że to tylko Kościół będzie dla nich. Kościół będzie dla tych, którzy byli dotknięci, którzy byli Żydami. Ale Kościół tutaj, to co Bóg robi, to nie jest organizacja. Kościół nie jest organizacją. Kościół nie jest tylko zrzeszeniem ludzi. Musimy wiedzieć, że Kościół jest żywy i jest to grupa ludzi, którzy zrobią wszystko dla Jezusa Chrystusa i żeby Jezus Chrystus mógł wykonać swoje dzieło przez Kościół. Nie istnieje Kościół tylko dlatego, żeby istnieć. Nie istnieje Kościół tylko dlatego, żeby być organizacją, stowarzyszeniem, społecznością. Istniejemy tylko dlatego, żeby iść i głosić Ewangelię. Dbamy jeden o drugiego. Dbamy o to, co nam Bóg dał. By było niemądre, gdybyśmy nie dbali. Dbamy o to. Ale wiemy, do czego jesteśmy powołani. Ich początek po nieco był haniebny. A jeżeli pamiętamy, jeżeli widzimy, tak, że ten wczesny Kościół, ludzie by mogli im zarzucić co? To, że, no słuchajcie, ten lider, przywódca, Jezus, nawet nie znał swoich najbliższych ludzi, bo przecież jeden z jego najbliższych ludzi jego zdradzili, tak? Więc on nawet nie mógł wybrać sobie dobrych ludzi, którzy by wszyscy za nim poszli. Mogli im to zarzucać. Jezusa, kiedy Jezus umierał, to z niego drwili. Oto jest ukrzyżowany król żydowski. Drwili z niego, a ten Kościół jednak nie wybrał tego, że o, słuchajcie, tak będzie ciężko, zobaczcie, oni drwią z naszego przywódcy, lidera, ten, który nas stworzył. Może gdzieś się tam schowamy, może poczekamy na bardziej odpowiedni moment czy czas. Nie było czegoś takiego w ich rozumowaniu. Oni szli do przodu. Wiedzieli, jeżeli Jezus zwyciężył śmierć i grób, to co jemu stanie na przeszkodzie? Nic. Bo on jest zwycięzcą i w nim oni mieli zwycięstwo. Również widzimy w tym młodym kościele, wiecie co? Nieszczerość. Widzimy oszustwo. Nieszczerość. Niektórzy z członków tego młodego kościoła chcąc, tak? Bo nawet sprzedawali, czytamy, że sprzedawali swoje pola, domy, mienia i rozdawali ubogim, przynosili je do apostołów i rozdawali. Ale były dwie osoby, które co? Które powiedziały, że tak, sprzedały to jest wszystko, co mamy, a gdzieś tam dla siebie coś zachowały. Znacie tą historię? Więc ludzie by mogli powytykać, zobaczcie, co to taka organizacja, zobaczcie, co oni robią. Oszuści! Ananiasz i Safira. Mieli również uprzedzenia rasowe i religijne. W tym właśnie młodym kościele myśleli, że może przeczytamy rozdział 6 od 1 do 7 wersetu, może nie wszystko, bo nam czas ubiega i ucieka. W tym czasie, gdy liczba uczniów rosła, heleniści zaczęli zarzucać Hebrajczyków. Heleniści to byli Żydzi, którzy nie mieszkali w ziemiach izraelskich, byli poza, więc mówili po grecku i w innych językach. Zarzucali Hebrajczykom, że przy codziennej posłudze lekceważą ich wdowy. Wówczas 12 zwołało pozostałych uczniów i wystąpiło z taką propozycją. Byłoby rzeczą niepożądaną, gdybyśmy zaniedbali Słowo Boże. I oni wtedy wybierają tutaj ludzi, którzy mieli za zadanie pomagać i Szczepana i innych, którzy mieli za zadanie to robić, a apostołowie mieli się zająć innymi rzeczami. Więc ich tutaj nawet takie uprzedzenia rasistowskie zarzucali jeden drugiemu, no ale wy się nami nie zajmujecie, bo my jesteśmy spoza ton, my nie jesteśmy Hebrajczykami. To, i widzimy pewne rzeczy, które, z którymi ten Kościół się zmagał. Były również problemy finansowe w tym Kościele, spowodowane wielkim głodem. Dzieje apostolskie, 11 rozdział. Jeden z nich, imieniem Hagabos, zapowiedział, z proroków, którzy przyszli, zapowiedział pod wpływem ducha, że na całym świecie nastanie wielki głód. Nastał on też za panowania Klaudiusza. Co do uczniów, natomiast tyle, na ile każdego było stać, wszyscy postanowili wysłać pomoc braciom mieszkającym w Judei. Więc zmagali się z trudnościami finansowymi również. Również może to nie jest takim, już zaraz będę zakończał, ale popularność gdzieś tam się wdzierała, ludzie chcieli być popularni i również byli przesiewani Dzieje Apostolskie, 14 rozdział, od 8 do 9, również możecie sobie to w domu przeczytać i przestudiować. Tym bym chciał zakończyć. Ten Kościół, który tak wiele miał opozycji z zewnątrz i również z wewnątrz, tak, był Kościołem triumfalnym. Co to znaczy triumfalny? Wspaniałe zwycięstwo nad przeciwnikiem. Cokolwiek się działo w tym Kościele, że było opozycją, oni byli w stanie to zwyciężyć. Więc chciałbym, żeby dla nas wszystkich dzisiaj to słowo było zachętą i zachęceniem. Cokolwiek się dzieje w twoim życiu, czy cokolwiek się dzieje w życiu naszego Kościoła, jesteśmy zwycięzcami. Triumfalnie przez to przejdziemy, dlatego że służymy Jezusowi, który zwyciężył nad śmiercią, nad grobem. On jest zwycięzcą i jeżeli z Nim idziemy i Jemu służymy, my jesteśmy zwycięzcami. Więc chcę was dzisiaj wszystkich zachęcić. Jeżeli chodzi o nasz Kościół, jesteśmy zwycięzcami. Jeżeli chodzi o nasze życia indywidualne, jesteś zwycięzcą, jeżeli będziesz chciał iść całkowicie za Jezusem Chrystusem. Oni byli triumfalni, dlatego że wiedzieli, że byli dłużni całkowicie wobec właśnie ich Zbawiciela. Oni byli posłuszni temu zmartwychwstałemu Panu. On dla nich wszystko znaczył. Oni byli pod działaniem mocy Ducha Świętego. Oni się radowali. Posłuchajmy tego. Z przywileju tego, kiedy mogli cierpieć z powodu ich Zbawiciela. To był dla nich przywilej. Przywilej, który również posiadał radość w sobie. Panie, jeżeli chodzi o to, to ja dla Ciebie mogę cierpieć. Panie, jeżeli to jest Twoją wolą gdzieś tam, to ja to mogę znieść, ja to zniosę, bo Ty jesteś ze mną. Oni mieli radość z tego, że mogli to zrobić dla Królestwa. I również oczywiście ostatecznie wierzyli w zwycięstwo. Cokolwiek się dzieje, czy działo, czy będzie dziać, oni byli zwycięzcami. Amen? Nie wiem, czy czujesz się dzisiaj jako zwycięzca. Może się czujesz jako zwycięzca, a może kiedy wypowiadam te słowa, to może gdzieś tam wewnątrz się troszeczkę zaśmiałeś, czy zaśmiałaś. Zwycięzca? Dzisiaj? Ty nawet nie wiesz, przez co ja przechodzę w moim życiu. Ty nawet nie wiesz, co w tym tygodniu się stało. Nie wiesz, jak moje życie wygląda. I ty mówisz, że ja mogę być zwycięzcą? Wiecie, kochani, mogę tak mówić na obietnicy Słowa Bożego. Jeżeli damy się pokonać, jeżeli damy się zdobyć, to tacy będziemy. Ale Jezus Chrystus nam wyciąga rękę i mówi, słuchaj, jesteś zwycięzcą tylko dlatego, że ja jestem zwycięzcą. Możesz zwyciężyć każdą sytuację, w każdej relacji, w każdej sytuacji, we wszystkim, przez co przechodzisz. Czy to jest depresja, czy to jest choroba, czy to jest cokolwiek to jest. Może zakończenie tego nie będzie takie, jakie ty sobie wyobrażasz, ale we mnie i ty jesteś zwycięzcą. Może to nam się całkowicie nie podoba. Ale jesteśmy. Często myślimy, że zakończenie musi być takie, jakie my chcemy. W naszej relacji. Gdzieś tam tak, jak ja chcę. Bóg mówi, nie, w tym wszystkim tutaj o to nie chodzi, żeby to było tak, jak ty chcesz. Ale tylko o to chodzi, żebym ja był uwielbiony. Żeby Bóg był uwielbiony. Żebym ja sobie przyjął chwałę z tego, co ty mówisz, z twoich ust, z twojego zachowania, z twojego serca, z twojego życia. Cokolwiek robisz, gdziekolwiek jesteś, możesz być zwycięzcą. Więc zachowujmy się jak zwycięzcy. Więc zachęcajmy jeden drugiego. Budujmy jeden drugiego. Budujmy samych siebie. Jestem zwycięzcą. W Chrystusie mogę wszystko. Dlatego, że On mnie wzmacnia. Nie jestem sam, nie jestem pokonany, ale jestem zwycięzcą. Więc kiedy te prześladowania, czy ta opozycja przychodzi, wiedzmy, że jesteśmy w rękach Boga. Byłoby głupstwem, gdybyśmy zrezygnowali z pracy dla Pana z powodu utrudnień, trudności, rozczarowań, czy jakiejś otwartej opozycji. Byłoby głupstwem. Rodzina Boża zawsze daje zawsze była i zawsze będzie ludzką rodziną, więc nie jesteśmy doskonali. Musimy to wiedzieć, że nie jesteśmy doskonali. Może tak szybko czasami niektórym z nas się to podoba. Nie jesteśmy doskonali. I nie jesteśmy doskonali, ale jesteśmy rodziną Bożą. Powracamy do tego, przyjaciel ostrzy przyjaciela. Czasami tak jest, więc dziękujmy Bogu i zdecydujmy się na lepszą pracę w przyszłości niż jaka była w przeszłości. Przyszłość jest przed nami, a przeszłość jest za nami. A Bóg i to, co będzie, jest najlepsze jeszcze. To, co najlepsze jest jeszcze przed nami. Czy wierzycie w to? Czy w opozycji, czy może troszeczkę bez opozycji będzie okej, ale to, co najlepsze jest jeszcze przed nami. W życiu tego Kościoła, w Twoim życiu, to, co najlepsze jest jeszcze przed Tobą. Bądź zachęcony czy zachęcona. Bóg Ciebie trzyma w Twojej dłoni. To, co najlepsze jest jeszcze przed Tobą. Panie, w imieniu Jezusa, Boże, proszę Cię o każdą sytuację, Panie, o każde serce tutaj, o każdego człowieka, Panie, proszę Cię o każdego męża, każdą żonę, każde dziecko, Panie, każdą relację. Ojcze, proszę Cię o każdą rodzinę, abyśmy, Panie, żyli życiem zwycięskim, Panie, abyśmy szli do przodu, widząc, co Ty dla nas masz, Panie, abyśmy nie byli, Panie, może pokonani przez opozycję, ale Ojcze, żeby ta opozycja, Ojcze, nas zdopingowała do tego, żeby jeszcze więcej dla Ciebie robić. Panie, zachęć nas, trzymaj nas, dawaj nam mądrości, każdy dzień dawaj nam siły. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, niech Was Bóg błogosławi. Jesteśmy wszyscy zaproszeni na dół. Bez żadnej opozycji pójdziemy na dół i się damy namówić na pyszny obiad i również na naszą hojność, na potrzeby tej misji. Także niech Was Bóg błogosławi i do zobaczenia na dole. Amen.